Co za radość głosić Słowo Boże. Chwała Jezusowi. Dzisiaj mogę być z wami na tym miejscu. I wiecie, jesteśmy jeszcze, że tak powiem, razem tutaj z moimi dziećmi. Tu jest moja córka Alicja i syn Daniel. I mamy klimat obozowy ciągle, jak widzicie. Wracamy z jednego obozu. Teraz będziemy mieć krótką przerwę, którą zamierzamy spędzić trochę na kajaku, trochę odpoczywając, a potem na następny obóz. Wracamy obecnie z Czech. Wiecie, Czechy to jest taka moja druga miłość po Polsce. Bardzo dużo usługuję w Czechach. W ogóle kocham Czechów i kocham tamte tereny. Wracamy ze Śmilowic. Byliśmy na obozie X-Camp w Śmilowicach, gdzie około 1000 ludzi uczestniczyło w ewangelizacjach. I na samym obozie, na obozowisku mieszkało jakieś ile? 340 dzieci plus liderzy. Czy dzieci, młodzież właściwie, plus liderzy. I to jest taki radosny czas, kiedy możemy patrzeć, wiecie, jak ludzie zmieniani są przez Słowo Boże. Jak ludzie doświadczają tego, co Bóg czyni. Ja chciałbym też dzisiaj z wami dzielić się takim Słowem Bożym, które mówi o chodzeniu z Bogiem. Czy bardziej jakby rozpatruje nasze chodzenie z Bogiem. Chciałem wam też powiedzieć, że Bóg jest dobrym Bogiem. Bogiem, który dzisiaj na tym miejscu chce działać w waszym życiu. Bóg nie jest Bogiem niedzielnych posiedzeń. Bóg jest Bogiem całego naszego życia. Bóg jest Bogiem całego mojego życia. Bóg nie jest Bogiem po prostu na czas nabożeństw. Myślę, że na czas nabożeństw najmniej się dzieje, a na czas naszych decyzji, naszej osobistej relacji z Bogiem dzieje się najwięcej. Jeżeli nasze nabożeństwa będą tylko religijne, to nic się nie zmieni. Wiecie, dla mnie jest radością chodzić z Panem, nie dlatego, że chodzenie z Bogiem polega na ciągłym śmianiu się, ale dlatego, że chodzenie z Bogiem polega na tym, że nawet trudne sytuacje i łzy ciągle przynoszą błogosławione żniwo. Czy to trudne rzeczy, czy trudne decyzje, czy odpowiadamy za miłość do Pana przed tym światem, czy też jesteśmy otoczeni radością, przyjaźnią, czy nienawiścią. Zawsze we wszystkim Bóg współdziała ku dobremu. Amen. Kiedy byłem tutaj u was ostatni raz, nie wiem, kiedy to było, chyba 2006 rok, jak się nie mylę, gdzieś tak, z pastorem Sydneyem Watsonem, byłem wtedy jego tłumaczem. Cię nie przypuszczałem też, przez jakie rzeczy sam będę musiał przejść i zanim zacznę dzielić się z wami Słowem Bożym, chciałem wam tylko krótko powiedzieć, że Pan Bóg ostatnio też i pouczył mnie w bardzo potężny sposób o tym, że to On o wszystkim decyduje, o tym, że On prowadzi, On przemienia. Cię w 2007 roku zachorowałem i na początku wydawało się, że mam zapalenie opon mózgowych. Potem, kiedy zostałem specjalistycznie zbadany, w jednej z klinik okazało się, że mam zapalenie mózgu i że sytuacja jest bardzo nieciekawa. Kto z was jest trochę związany z medycyną, wie, o czym ja mówię, jakie to jest straszne przeżycie. I wiecie, wszystko zaczęło się od tego, że myślałem, że jestem chory na grypę. Myślałem, że to jest grypa, jakoś dziwnie się czułem. Potem zrozumiałem, że to chyba nie jest grypa, bo jakieś takie dziwne objawy miałem. Jedną rękę mi było zimno, w drugą mi było ciepło. W nocy mi się nogi trzęsły, nie wiadomo dlaczego. A potem już całkowicie straciłem nad sobą kontrolę i w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Doszedłem do siebie, kiedy lekarze ze mną czy pogotowie rozmawiało. I pamiętam tych ludzi, ale nie pamiętałem odpowiedzi. Nie potrafiłem udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania. Pamiętam ich twarz, pamiętam nawet markę samochodu, jakim przyjechali. Pamiętam kolor ich ubrania, ale nie mogłem znaleźć w głowie odpowiedzi na ich pytania. Pytali mnie o to, w jakiej miejscowości mieszkam. Nie wiedziałem już. Pytali mnie, jakim samochodem jeżdżę. Też nie wiedziałem, co robię. Nic nie wiedziałem. Nie bardzo rozpoznawałem ludzi. Od rzeczy mówiłem. I wylądowałem w szpitalu na takiej izolatce. Dali mi swój własny pokój. Później się pytałem, dlaczego. Okazało się, że to jest właśnie jakiś wirus, że to jest bardzo niebezpieczne. I nic nie wiedziałem na ten temat, co się ze mną dzieje. I kiedy wyszedłem ze szpitala, myślałem, że skończyła się choroba, 10 dni szpitala, po 10 dniach mnie wypuszczono, myślałem po wszystkim, nie wiedziałem, że to jest właściwie dopiero początek wszystkiego, co się stanie, że choroba uderzy drugi raz w potężny sposób. Żeby was nie zanudzać, powiem wam tak, spędziłem w łóżku prawie 2 miesiące, leżąc i było coraz gorzej, coraz gorzej. Leki, które mi dawano, w ogóle mi nie pomagały. nic nie czułem, że jakieś jakiekolwiek różnicy, aby przynosiły w moim życiu, ani w samopoczuciu. Po 2 miesiącach ważyłem 16 kilo więcej. Jakieś sterydy mi wstrzykiwali, nie wiem co. W każdym razie po 2 miesiącach brudny, spocony, już tylko w jednych gaciach mogłem chodzić, bo to było jedyne, co na mnie mogło pasować. Wiecie, już mój pot nawet nie śmierdział tak jak pod śmierć, kiedy się człowiek spoci, tylko śmierdziałem jak apteka. W pewnym momencie brałem 18 tabletek po 3 razy dziennie, ponieważ codziennie jakieś nowe rzeczy odkrywano. Odporność moja spadła całkowicie. Zacząłem mieć uszkodzone serce, miałem uszkodzone, miałem jelita, uszkodzoną wątrobę, oczy, zęby. W ogóle wszystko, co znaleźli, to było nie tak. I wiecie, po 2 miesiącach miałem dość takiego życia. Dzieci chciały czasami ze mną porozmawiać, nie miałem siły z nimi rozmawiać. W łóżku nawet kręciło mi się w głowie. Jakieś straszne, dziwne objawy miałem. Nie wiedziałem jeszcze wtedy. Później dopiero inny lekarz, który przejął moje leczenie, powiedział mi, że mam ciężką depresję. Nigdy nie przypuszczałem, że mogę mieć depresję. Uwierzcie, nie jestem charakterem depresyjnym. Ostatnią rzeczą, o jakiej osobie bym myślał, to, że ja mogę mieć depresję. Nawet nie wiedziałem, że to jest depresja. I ta depresja zaczęła mnie jeszcze bardziej wyniszczać. Potem mi jeden z lekarzy, zresztą wierzący człowiek, brat bardzo znany u nas w kraju, powiedział mi, że depresja jest normalna przy tej chorobie, że ona przychodzi. Ja nawet nie wiedziałem, że tak powinno być. Ale wiecie, to co było dziwne, czasami nawet nie mogłem sam się napić herbaty, tak mi się ręce trzęsły. Dzieci ze mną chciały rozmawiać, nie miałem siły. Kiedy były wakacje, nie miałem siły z nimi nigdzie pójść. 2 razy byłem z nimi nad rzeką i coraz gorzej się czułem. Było coraz gorzej widziałem na oczy. I pamiętam, że w końcu pewnego dnia nie wytrzymałem, dlatego że po 2 miesiącach bycia w łóżku już miałem tego dosyć. Nie spałem w ogóle nocami, spałem tylko od 17, tak do 18, 19, godzinę, dwie. Potem całą noc widziałem, jak zegar przeskakuje. Widziałem godzinę 1, 2, 3, 4, 5. Słyszałem, jak wstają do szkoły, wtedy zasypiałem. 3 godziny snu i znowu jakieś takie trzęsawki, coś z żołądkiem. To wymiotowałem, to nie mogłem jeść. Nie chciałem pić w ogóle. I wiecie, kiedy miałem tego już całkowicie dość, po 2 miesiącach, zacząłem się modlić. I wtedy takie słowo jakby w moje serce, dotknęło mocno mojego serca, że choruje kto między wami, to co zrobić? Wezwać starszych zboru. Czyli ja nigdy nie wezwałem starszych zboru, dlatego że zawsze ja byłem starszy zboru. Zawsze ja chodziłem wszędzie i braliśmy braci diakonów. Oni byli, oni mnie odwiedzali, ale nigdy ich tak nie wezwałem na taką modlitwę duszpasterską z pomazaniem, olejem, z wszystkim. I tamtego dnia, kiedy postanowiłem, że muszę to zrobić, sięgłem po telefon i zanim zdążyłem wziąć telefon do ręki, telefon zadzwonił. I dzwonił jeden z braci ze Śląska i powiedział, modliłem się o ciebie i chciałem ci powiedzieć, abyś wezwał starszych zboru. Ja mówię, człowieku, ja właśnie to zamierzam zrobić. To jest to, co chciałem zrobić. Wiesz, że on mówi, zrób to, ponieważ nieważne jest, czy Bóg cię uzdrowi, czy nie. Ważne jest twoje posłuszeństwo tej księdze, abyś we wszystkim przed Bogiem mógł stać, że jesteś posłusznym tym, co mówi Biblia. Nie dawaj sobie sam odpowiedzi, nie zastanawiaj się, czy się stanie to, co chcesz, czy nie. Uwierz w Pana Jezusa i zrób to, co mówi Słowo Boże. Amen. Myślę, zadzwonię. Zacząłem wybierać numer do jednego ze starszych zboru. Znowu zadzwonił telefon. Dzwonił inny brat z Wrocławia. Mówi, Mirek, modli się o ciebie nasza grupa modlitewna i mamy dla ciebie słowo. Wezwij starszych zboru. Bóg ma coś dla ciebie. Wiecie, byłem już wtedy przekonany, że Bóg chce mnie czegoś nauczyć. I pamiętam tamtego wieczoru, przyszli do mnie do domu starsi zboru. Przyszedł Janusz Dworak, Kazik Jagnicki, Janusz Szemrajda, kaznodzieje z naszego zboru. Niektórzy z was wiem, że mówili mi, że odwiedzacie stronę internetową naszego zboru. Tam oni są, ich kazania tam są. Z bracia, którzy głoszą u nas w zborze. I pamiętam, jak otoczyli mnie i ja wyszedłem, wiecie, oni mnie podtrzymywali, bo mi się w głowie strasznie kręciło. Nie za bardzo mogłem chodzić. Nawet zajście dla mnie do kuchni i z powrotem to już był dramat. Kiedyś dzieci przyszły, żeby czytać Słowo Boże. Wiecie, ja nawet nie miałem siły Biblię trzymać. I przeczytałem chyba 2, 3 wersety wtedy, prawda? I powiedziałem do nich, idźcie, bo ja po prostu nie mam siły z wami rozmawiać. Nie mam siły nic zrobić. Ja po prostu czuję, że mi się wszystko wyłącza, że ja nie chcę już żyć. Że po prostu mój organizm nie chce działać. I wiecie, oni przyszli, tak trzymali mnie. I do dziś pamiętam, jak uklękłem na kolana i brat Jagnicki położył na mnie rękę z olejem i powiedział, pastorze, w imieniu Jezusa, przywracam cię do służby pańskiej. Wiecie, nastąpiła ogromna poprawa mojego zdrowia. Zacząłem jeździć samochodem, zacząłem usługiwać zboże i żyłem jakby na takiej krawędzi, to pomiędzy chorobą, to pomiędzy zdrowiem. Właściwie czułem się dobrze, ale czułem, że coś jest we mnie uszkodzone, że jakieś dziwne objawy mam w organizmie, w ciele. Badano mnie, różne badania mi robiono. Jeden z braci, lekarzy, znany zresztą w Polsce brat Heniek Wieja, zaczął mnie prowadzić, zaczął dbać o mnie, przeglądał moje dokumenty, mówi: chłopie, ty chyba nawet nie wiesz, jak strasznie chory jesteś. To jest tragedia, kiedy zobaczył moje badania. Mówi: musisz wszystko zrezygnować, wszystkiego, musisz odwołać wszystko, ponieważ jeżeli nie odwołasz, to ja ci nie daję wiele. Mówi: czeka cię kolejne za chwilę zapalenie mózgu i z tego już nie wyjdziesz. To będzie albo koniec, albo to się jakoś tragicznie skończy. Ja mówię: w porządku, jeszcze wyruszę, mam jedną trasę. Zresztą w tych planach tej trasy byliście wy, zresztą też pamiętasz, dzwoniłem, bracie, do ciebie. I kilka innych zborów. I miałem mieć trasę między innymi z Sydneyem Watsonem. I mu mówię: dobra, zrobię jeszcze tą trasę i przyjeżdżam do ciebie się leczyć. On mówi: my się nie rozumiemy. Wszystko, teraz, od dziś, od jutra, od teraz, koniec, zamykasz wszystko. Albo nie widzę możliwości leczenia cię. I przerwałem służbę, oddałem pastorstwo tymczasowo innemu bratu. Zacząłem się leczyć, ale bardzo, bardzo źle się czułem. Czułem, że faktycznie coś bardzo źle się dzieje. Wiecie, jadąc samochodem, jakoś dojechałem jeszcze do Ustronia, tam do właśnie do brata Henryka, ale kiedy jechałem tam, to wiecie, jak na autostradzie są te wielkie napisy, prawda? I jest taki ogromny napis Katowice, wiecie, nawet stuletni człowiek powinien go przeczytać, bo jest tak duży. Ja już go nie mogłem przeczytać. Było tylko taka biała plama, jakby ktoś sprayem kreskę zrobił. Nie rozróżniałem już liter. Jechałem właściwie na wyczucie, dlatego że znam dobrze tą drogę na pamięć i reagowałem na czerwone światła samochodów przed sobą. W taki sposób dojechałem. I wiecie, pamiętam, że wiedziałem, że coś muszę zrobić z moim życiem. Czułem też, że nocą zaczynałem być oskarżany. Czułem, jak jakieś demoniczne siły, jak jakieś wariactwo się zaczęło ze mną dziać. Wiedziałem, że mam ciężką depresję, ale też czułem, jak jestem oskarżany. Jestem oskarżany o grzechy, które dawno temu wyznałem. Jestem jakby przekonywany o grzechach, które wydawały mi się, że nie są grzechami. Nie zrozumcie mnie źle. To nie były grzechy typu, wiecie, ja nie miałem schowane pół litra pod tapczanem, czy nie miałem jakiejś kochanki. To nie były tego typu rzeczy. Jestem pastorem, kocham Boga. Ale Bóg mi pokazał wielokrotnie moją pychę, moją głupotę, mój gniew, moje zaniedbania, moją lekkomyślność, moje złe traktowanie ludzi. I to wszystko wracało do mnie w nocy i wiecie, rano wstawałem z takim chaosem, że już sam nie wiedziałem, co jest właściwie grzechem, co nie jest. I doszedłem do takiego miejsca, kiedy się zacząłem zastanawiać, czy ja jestem zbawiony, czy nie jestem zbawiony, czy rzeczywiście Bóg mi wybaczył grzechy, czy nie. Ja wiem, że kiedy się stoi tutaj za kazalnicą, kiedy śpiewamy pieśni i kiedy wszystko jest dobrze w naszym życiu, to jesteśmy bardzo tacy pewni swoich doktryn, prawda, tego, co wierzymy. I wiem, że możecie o mnie teraz pomyśleć, no to co, jesteś człowieku słabej wiary. Jestem słabym człowiekiem. Zrozumiałem wtedy, że jestem kruchym człowiekiem. Zrozumiałem, że jeżeli On mnie nie utrzyma w swoich dłoniach, to ja się nie utrzymam. Zrozumiałem wtedy, że człowiek jest rzeczywiście parą, która się unosi, jeden podmuch i mogę się rozwiać, mogę właściwie przejść do historii. I wiecie, przyznaję się wam, że zrozumiałem tamtego dnia, że cała moja wiara nic nie będzie warta, jeżeli coś Bóg nie uczyni w moim życiu, jeżeli coś się nie stanie. I kolejny dzień miałem tak dość tego, że nie wiedziałem sam już, czym jestem, co mam robić dalej. To był jakiś koszmar i w naszym domu, i w naszej rodzinie, ponieważ cała rodzina przez to cierpiała. O niczym innym nie słyszeli, tylko o chorobach, nic innego nie widzieli, tylko tabletki wszędzie. Wszystko było odwoływane, wszystko było kasowane, nic nie szło zrobić. Nie potrafiłem być pewny, nie byłem nawet pewny, czy dotrzymam słowa tego, co chcę robić jutro, ponieważ organizm sobie robił dokładnie to, co chciał. I poszedłem do mojej żony któregoś dnia i powiedziałem: jesteśmy razem 18 lat. Nigdy tego od ciebie nie chciałem, ale dzisiaj przychodzę do ciebie, żeby wyznać moje grzechy. Potrzebuję, żebyś przyjęła wyznanie moich grzechów, bo ja już mam taki chaos w głowie, że jak ktoś nie stanie koło mnie w modlitwie, to ja już nawet, ja nie mówię już o pastorstwie, ja mówię o jakimkolwiek chrześcijaństwie w moim życiu, to nie wiem, czy się utrzymam. Ból zrujnował mnie. Mówię, kiedy tak właściwie wczuję się w siebie, to ja czuję, jakby mój organizm wcale żyć nie chciał. W nocy czułem, że moje serce bije tak głośno, że mogłem je słyszeć, a potem stanęło, potem znowu ruszyło. I ja już nawet nie wiem, czy to rzeczywiście się dzieje, czy to jest jakieś dziwne głosy. Mówię, ja po prostu nie wiem, czy to jest normalne, czy nienormalne. Wiem jedno, że potrzebuję wyznać moje grzechy i stanąć mocno na fundamencie wiary w Jezusa. Pomóż mi. I zacząłem wyznawać jej. I ja mam, wiecie, nie radzę tego każdemu z was, jeśli twoja żona czy mąż nie jest dojrzałym Bożym człowiekiem, który rozumie, na czym polega pokuta, wyznanie grzechów i odsunięcie grzechów przez Pana, jak wschód od zachodu słońca, to nie radziłbym wam tego robić. Moja żona jest dobrą, Bożą kobietą i powiedziałem jej to, ona powiedziała tylko jedną rzecz. Odpuszczam ci w imieniu Jezusa. I nigdy więcej do tego nie wróciła, nigdy więcej o tym nie rozmawialiśmy. Ale tamtego wieczoru położyłem się na łóżku i zacząłem odnosić moje zwycięstwo. Pierwszy raz od wielu lat znowu usłyszałem cichy głos Ducha Świętego. Znowu weszłem w obecność, przy której widziałem, że zwyciężyłem. Kolejne drugie badanie, jakie mi zrobili, byli zszokowani. Poprawa była tak szybka, jak przez całe ostatnie 14 miesięcy nie było. Wiecie, to był szok, jak zacząłem szybko wracać do zdrowia. I pamiętam, jak wróciłem wtedy z kliniki do domu i powiedziałem do dzieci, że dzieją się takie rzeczy, że jeśli to się będzie tak dalej działo, jak się dzieje, to pojedziemy na zimowisko jeszcze w te święta. Wiecie, to był listopad, a ja mówiłem o zimowisku, jakbym był miał być zdrowy. I byliśmy, amen? Byliśmy? Powiedzcie amen. Tak, byliśmy na tym zimowisku. Oni są trochę spaszeni, wiecie, bo to nie ich zbór. A ich tata się już przyzwyczaił, że nie ma mojego zboru, tylko wszystkie zbory są nasze. Nie? I wiecie, i byliśmy na tym zimowisku, zacząłem wracać do siebie. Owszem, jeszcze były jakieś leki, były różne rzeczy, ale zobaczyłem, że zwyciężyłem w Jezusie, że warto położyć w Nim swoją ufność, że wtedy, kiedy wszystko, co ludzkie zawodziło, jest Jezus, że wtedy, kiedy lekarze rozłożą ręce, wtedy, kiedy wy już sami nie wiecie, co się dzieje, wiecie, ja próbowałem, jestem molem książkowym, mam w domu potężną bibliotekę, ja kocham książki, I zacząłem czytać. Uwierzcie mi, że nawet nie zrobiło mi wcale dobrze, że zacząłem czytać książki na temat tych chorób, ponieważ wiecie, kiedy laik, kiedy niedoświadczony człowiek czyta książkę lekarską z chorobami, to ma wszystkie symptomy, jakie są opisane. Którą byście czytali, to macie to właśnie. Wiecie, nic mi to nie pomogło. Stwierdziłem, że jestem chory chyba na wszystkie choroby, jakie są na świecie, łącznie z trądem. I dałem sobie spokój. Wiedziałem, że muszę zwrócić się do Jezusa. I Pan Jezus podniósł mnie i dzisiaj chcę wam ogłosić, jest zwycięstwo w Jezusie. Jest zwycięstwo w Jezusie. Wiecie, wróciłem z powrotem na drogę służby i teraz doceniam. Bóg zmienił tak wiele przez to. Ktoś powie, jak to można być Bogu wdzięcznym za chorobę? Powiem wam, można być. Ponieważ po pierwsze w chorobie widzimy, że Bóg z nas nie rezygnuje. Po drugie widzimy, że jesteśmy ciągle na warsztacie garncarza, że ciągle on nas obrabia. Wiecie, kiedyś czytałem taką starą baśń, czy taką powieść dla dzieci jeszcze z XIX wieku, dla chrześcijan, gdzie był taki kowal, który mocno wierzył w Pana Jezusa i cała jego wieś się z niego śmiała. I kiedy on ciężko zachorował i leżał ciężko chory, to przyszedł do niego taki jakiś tam inny rolnik, czy ktoś taki to był, jakiś dziedzic i mówi do niego, słuchaj, to do niczego z tym twoim Bogiem. Zobacz, mówi, ja w ogóle w Boga nie wierzę, a mam święty spokój w życiu. A ty wierzysz w Boga i leżysz chory w łóżku i źle ci się dzieje. Mówi, jak to jest? A ten kowal do niego odpowiedział, wiesz co, gdybyś się trochę znał na kowalstwie, to byś wiedział, jak to jest, bo kowalstwo jest podobne do Biblii. U mnie tylko bezwartościowe metale i złom leżą na boku, zimne i mają święty spokój. Każdy dobry metal jest obrabiany, rozgrzewany, ponieważ przygotowuje go, żeby był dobrym narzędziem dla ludzi. Musisz się zastanowić, że to, co się dzieje, Bóg przygotowuje. Rzymian 8:28 mówi, że Bóg działa ku dobremu z wszystkimi, którzy Boga kochają, którzy Boga miłują. I wiecie, to zmieniło wiele, dało mi wiele współczucia, dało mi wiele zrozumienia, którego nie miałem wcześniej dla ludzi. I dzisiaj chciałbym się z wami dzielić jeszcze Słowem Bożym. Chciałbym, abyście wychodząc dzisiaj z tego miejsca, mieli pełne przekonanie, że Duch Święty przemówił do waszego życia. Że Duch Święty dał wam kolejną wskazówkę, jak bliżej i lepiej chodzić z Panem Jezusem. Dlatego, że wierzę, że po to tutaj przyszliśmy. Amen? Przyszliśmy, aby lepiej chodzić z Panem Jezusem. I wiecie, chciałbym powiedzieć o chodzeniu z Panem, ale że jest to temat tak szeroki, tak głęboki i pełny detali, to musiałby mi pastor dać 15-nabożeństwową serię nabożeństw. A jakbym go odsunął na 15 tygodni do hełma i się zmienił, to by potem nie chciał wracać. Nie żartuję. Amen. Ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy dzisiaj, wiecie. Chcę powiedzieć o symptomach właśnie. Chcę powiedzieć o takich znakach, które zwiastują niebezpieczeństwo w naszym chodzeniu z Bogiem. Chcę wam powiedzieć o kilku znakach czy symptomach, które zauważyłem, że bardzo wyraźnie wskazują na to, że przestajemy nadążać za Panem Bogiem, że przestajemy chodzić z Panem, a zaczynamy się coraz bardziej opóźniać. Wiecie, kiedy byliście młodzi, większość z nas, kiedy byliśmy młodzi, jeździliśmy ze szkołą na wycieczki, kiedy byliśmy bardzo młodzi. I wtedy całą kupą te dzieciaki szły, całą klasą. I jeżeli kogoś zaczynało cierać but, ktoś sobie skręcił nogę w kostce, to wiemy, że kiedy szło się w górę, na przykład na Równicę, na Błatnią, przynajmniej nasza klasa jeździła na takie wycieczki, to ci, którzy coś tak nie tak mieli z nogą, zaczynali za grupą się co? Zostawać z tyłu, bo bolała ich noga, najczęściej ocierana noga. Tak samo było w czasie wojny, kiedy oddziały się posuwały, ranni byli coraz bardziej z tyłu. Tak samo było, kiedy Izrael wędrował przez pustynię. Ci, którzy trochę zaniedbywali, którzy się opóźniali, którzy nie nadążali, Słowo Boże mówi, że z powodu niewiary ich ciała zasłały pustynię. Jakby coraz bardziej byli z, ale się oddalali. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o symptomach czy znakach, które jeżeli widzicie w twoim życiu, to jeżeli widzisz je, są ostrzeżeniem dla ciebie, że coś nie tak jest z twoim chodzeniem z Panem. Że coś jest nie tak, że nie nadążasz. A jeśli nie będziesz nadążał za tym, jak idzie Kościół, to nie będziesz też nadążał za tym, co czyni Duch Święty. I nie tylko mówię tu o Kościele Zielonoświątkowym, w sensie waszego zgromadzenia. Mówię o Kościele Pańskim, w którym działa Duch Święty. O Kościele Pańskim na całej ziemi, jakiej by nie był denominacji, gdzie ludzie wierzą, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Bogiem, gdzie narodzeni na nowo wyruszyli śladami Pana Jezusa, gdzie wstępują w Jego ślady. Wiem, że pewnego dnia w swoim życiu większość z was wyznała Jezusa Panem i postanowiliście za Nim iść. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, jeżeli widzisz symptomy, o których za chwilę powiem, to są to znaki, uważaj, nie nadążasz. Uważaj, coś jest nie tak. Czyli Słowo Boże mówi nam, nie musicie tego fragmentu otwierać, bo to nie jest mój główny fragment, ale chcę go przeczytać dla jakby takiej naszej duchowej świadomości, w 5 Mojżeszowej 28:9, że Pan ustanowił cię sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł. Jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Boga twego i chodził Jego drogami. Chodzi o chodzenie Jego drogami. O chodzenie z Nim, chodzenie Jego drogami. Pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział, 21 werset, jest jednym z tych wersetów, które opisują sytuację, kiedy prorok Eliasz spotkał się z tymi prorokami fałszywymi Baala i innymi prorokami, rzucił im wyzwanie, Bóg się przyznał do niego, znacie tę historię, kto nie zna, to niech sobie przeczyta, ja nie chcę jej całej czytać, ale zwrócił się też do ludu, który sam już nie wiedział, czy chce czcić Boga, czy chce czcić Baala, czy chce wierzyć w Boga, czy chce żyć tak, jak sobie sam życzy tego. Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, jest tam napisane, jak długo będziecie kuleć na dwie strony. Jak długo będziecie szli jak kulawi. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. I tam jest napisane, lud nie powiedział ani słowa. Lud nic nie odpowiedział, bo lud sam nie wiedział, co ma mówić. Mieli taki chaos w swoich głowach. I prorok Eliach musiał zrobić coś, co sprawi, żeby ludzie wiedzieli, za kim iść. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Abyśmy w bliskiej relacji chodzili zawsze z Panem Jezusem. Zgodzicie się ze mną? Czy czasami słyszę takie dyskusje, jak ludzie rozmawiają, że no co trzeba zrobić, żeby na zawsze utracić zbawienie? Jest to dla mnie chory temat. Widziałem nawet, jak dwóch głupich się kłóciło o to, czy można stracić, czy nie można. Jest dla mnie chory temat, dlatego jest dla mnie proste. Jak nie ma w twoim życiu Boga i Jego działania, no to i nie ma zbawienia. Ale wiecie, dlaczego jest dla mnie śmieszne to? Dlaczego dyskutować, co mogę zrobić, żeby przypadkiem nie stracić zbawienia? Dlaczego w ogóle zastanawiać się, jak daleko od Pana mogę odejść, żeby przypadkiem nie pójść do piekła? To jest dla mnie, jakbym zapytał moją żonę, słuchaj, ile mogę mieć kochanek, żebyś się nie obraziła? To jest bezsensowne pytanie. Ja ją chcę pytać, jak mogę Cię bardziej kochać i adorować, żebyś czuła, że Cię kocham jako mąż, a nie jak daleko mogę Cię zaniedbywać, żebyś ciągle otworzyła mi drzwi wieczorem. Nie chcę pytać Boga, Panie, co muszę zrobić, żeby stracić zbawienie. Panie, gdzie jest kraj przepaści, bo chcę chodzić po skraju przepaści. Wierzę, że pytanie brzmiące ze zdrowego serca brzmi, Panie, jak mogę chodzić bliżej Ciebie, amen. Jak mogę być bliżej Ciebie, jak mogę być z Tobą bliżej. Znamy historię o Samsonie, że Samson tak sobie chodził na skraju, że nawet nie wiedział, kiedy przekroczył tą granicę i Słowo Boże mówi, że tamtego dnia myślał, że będzie jak zawsze, ale nie wiedział, że Pan odstąpił od niego. To jest bardzo ważne, jak chodzimy z Bogiem i stąd pytanie mojego dzisiejszego wykładu. Jak tam Twoje chodzenie z Bogiem? Jak tam Twoje chodzenie z Bogiem? Nie możesz sobie chodzić z Bogiem na swoich zasadach. Nie można chodzić z Bogiem na przez siebie ustalonych zasadach, żeby nam się nie wydawało, że Bóg będzie posłuszny nam. Bóg będzie posłuszny obietnicom zawartym w Bożym Słowie. Amen, bracia i siostry. Gdzie wtedy, kiedy nam się wydaje, że Bóg będzie robił to, co my chcemy, to przypominamy tą taką, wybaczcie, głupią blondynkę z tej anegdoty, która mówi, że stała na przystanku taka blondynka i stała godzinę, dwie, trzy, cztery i w końcu facet z kiosku naprzeciwko się zlitował, wyszedł i mówi do niej, kobieto, ten autobus nie jeździ, bo on jeździ tylko w święta. Ona mówi, super, dzisiaj są moje urodziny. Tragedia. Bóg nie będzie robił tego, co nam się wydaje. Zobacz, i dlatego moje pytanie, jak tam Twoje chodzenie z Bogiem? A więc zobaczmy dzisiaj na symptomy, kiedy nasze chodzenie z Panem przestaje być zdrowe, kiedy staje się utykaniem, zapowiada ono duchowe kalectwo. Kiedyś jeden lekarz powiedział do mnie, że ból sygnalizuje śmierć. Ja mówię, jak to? Mówię, mnie wiele razy bolało i wcale nie umierałem. On mówi, nie, ból sygnalizuje groźbę tego, że przybliżasz się do śmierci, że coś może być nie tak. Zawsze ból jest ostrzeżeniem, jest alarmem. Czy ja to tak jako pacjent to wyolbrzymiam wszystko. Ale on mówi, każdy ból jest alarmem, że coś jest nie tak. Jeżeli wszystko jest dobrze, nie boli. Jeżeli czujesz, że gdzieś coś w twojej wędrówce z Bogiem boli cię, że nie nadążasz, przyjrzyj się tematowi. Zobacz, co jest twoją piętą achillesową. Zobacz, co jest twoją słabością. Zobacz, dlaczego są tematy w twoim życiu, których nie lubisz. Ja kiedyś spotkałem ciekawą siostrę. Ona mi mówi, wiesz, lubię całą Biblię, ale nienawidzę Dziejów Apostolskich. Myślę, a czemu? Nie? Czyli potem w miarę rozmowy wiedziałem czemu. Były powody. W jej życiu, że nie lubiła tej księgi. Może kochasz wszystko z Panem Bogiem, ale są tematy, których nie lubisz. Są tematy, które cię drażnią. Jak tam twoje chodzenie z Bogiem? Zobacz, zastanów się, dlaczego utykasz. Zaraz przejdziemy dalej. Wiecie, wszyscy wiemy, na czym polega zdrowa społeczność, wspólne plany, rozmowy. I w głębi serca, kiedy z kimś coś takiego masz i to się zaczyna psuć, to czujemy. Jak twoje chodzenie z Bogiem? Nie czujesz, że coś się psuje? Czujesz, że jest lepiej niż było w tamtym roku? Wtedy jest dobrze. Gdzie apostoł Paweł chodził z Bogiem i rozpoczął swoją przygodę na drodze do Damaszku, kiedy mocno upadł na ziemię, rozpoczął ją słowami, kim Ty jesteś, Panie? Zaczął sobie zadawać pytanie, Panie, kim Ty jesteś? I całe jego życie, cała jego pasja, wszystko, czym był, skupiła się na tym pytaniu. Po latach zaczął pisać do Filipian, już jako dojrzały apostoł, pisze do Filipian, żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego. Chcę go poznać bliżej. Całe jego życie krzyczało, chcę Ciebie znać, Panie Jezu, chcę chodzić z Tobą blisko. Tak przeżył życie, bo wiedział coś, co my powinniśmy wiedzieć, kiedy wyjdziemy przez te drzwi. Wiedział, że aby wiedzieć, co Bóg chce, trzeba wiedzieć, kim Bóg jest. Jak wasze chodzenie z Bogiem? Jak rozpoznanie woli Bożej w waszym życiu? Wiecie, dzisiaj nie głoszę na temat woli Bożej, ale tak na marginesie chcę wam powiedzieć, że czasami, kiedy nauczam na temat woli Bożej, powiem wam bardzo krótko, bo temat mojego kazania jest inny, chcę przejść do symptomów, ale jakby nie chcę tego tu zostawić, jest zdrowe rozpoznanie woli Bożej, często moją troską u ludzi. I bardzo często ludziom tłumaczę, że wola Boża, którą mamy dla naszego życia, jest jakby zamknięta w takich dwóch filarach. Wyobraźcie sobie dwa filary, które podtrzymują wolę Bożą w waszym życiu. Pierwszy i w środku objawia się wola Boża osobista dla twojego życia. Zaraz mnie zrozumiecie, o czym mówię. Oczywiście to jest tylko obraz. Pierwszym takim filarem, bez tych dwóch filarów, nigdy nie będziesz wiedział, co Bóg chce od ciebie. Mnie czasami ludzie pytali, skąd wiedziałeś, że masz mieszkać w Rosji? Skąd wiedziałeś, że masz się wyprowadzić w Rosji, mieszkać w Estonii? Skąd wiedziałeś, że miałeś służyć w Meksyku? Skąd wiedziałeś, że miałeś służyć w Stanach Zjednoczonych? Skąd wiedziałeś, że miałeś wrócić do Polski? Skąd wiesz, że masz mieszkać na wschodzie Polski? I skąd będziesz wiedział, że masz wyjechać ze wschodu Polski? Skąd będziesz wiedział, co masz robić? Jak rozpoznać wolę Bożą? Oczywiście bardzo krótka odpowiedź byłaby modlić się, ale chcę wam powiedzieć więcej. Wola Boża ma jakby dwa takie filary, pomiędzy którymi zobaczysz wolę Bożą dla twojego życia. Chcecie wiedzieć, jaka jest wola Boża dla waszego życia? Posłuchajcie mnie, jakie są te filary. Pierwszym filarem, który musisz mieć w swoim życiu, to jest odwieczna wola Boża. Odwieczna wola Boża to jest ta wola Boża, z którą musisz się pogodzić, bo inaczej nie będziesz dzieckiem Bożym, nie będziesz człowiekiem Boga. Wieczna wola Boża jest na przykład taka, bez względu na naszą modlitwę, ona się dzieje. Na przykład wieczna wola Boża, objawiona w tej księdze, jest taka, że tak umiłował Bóg świat, że dał swojego Syna. I choćby się całe Imperium Rzymskie i wszystkie legiony rzymskie zebrały razem i modliły, żeby Jezus się nie narodził, to Jezus by się i tak narodził, ponieważ to był Boży plan ukryty od wieków, aby przyszedł Baranek Boży w wyznaczonej chwili, w wyznaczonym miejscu, przynosząc ludziom Boże przesłanie. To jest odwieczna wola Boża. Odwieczną wolą Bożą jest również to, że Jezus miał umrzeć na krzyżu. Odwieczną wolą Bożą było to, żeby zmartwychwstał. I choćby wszyscy słudzy Heroda modlili się, żeby nie zmartwychwstał, trzeciego dnia Jezus powiedział nawet do Heroda, powiedzcie Demulisowi, robię swoje, przyjdzie jego czas, a potem i tak będzie żył. I tak będzie zwyciężał. Choćby wszystkie legiony Rzymu przyszły, on i tak by wyszedł z grobu. Tego nie mógł nikt zmienić. To jest odwieczna wola Boża, z którą musisz się pogodzić, czytając Słowo Boże, mówiąc tak i amen i mówiąc Bogu, Panie, chcę chodzić Twoimi drogami. Chcę widzieć Twoje czasy, Twoje chwile, Twoje prowadzenie i znać Twój charakter. To jest poznanie odwiecznej woli Bożej. Ja mówię, to bym mógł całe kazanie na ten temat zrobić. Ja tylko na marginesie to mówię, do tego, co za chwilę będę chciał powiedzieć. Drugi filar poznania osobistej woli Bożej to jest moralna wola Boża. I teraz podam wam przykład rozpoznania moralnej woli Bożej od osobistej woli Bożej. Na przykład, jeżeli powiem do waszego pastora, bracie Pawle, myślę, że grzeszysz, ponieważ wierzę i czuję w sercu, że Bóg powołuje mnie do Chin, a ty nie chcesz do Chin jechać, to czy mam rację? Nie. Ponieważ to mnie Bóg powołuje do Chin, ale on mówi, mnie powołuje. Mnie powołuje do kochania ludzi w Nowej Hucie. I koniec. To nie jest moralna wola Boża. Ale jeżeli ja, na przykład brat Paweł powiedziałby do mnie, Mirek, Słowo Boże mówi, nie cudzołóż i nie patrz na kobietę z pożądliwością. A ja bym odpowiedział, wiesz, mnie jakoś Pan tego na razie nie pokazuje. To czy miałbym rację? Nie. Zrozumcie różnicę. Są moralne zasady dotyczące jakości waszego chrześcijańskiego życia, objawione w Słowie Bożym. Jeżeli nie chcesz ich wypełniać, Bóg nigdy nie objawi ci osobistej woli Bożej dla twojego życia. Te filary muszą być spełnione. Wieczna wola Boża i moralna wola Boża. Jeżeli ty powiesz Panu Bogu, Panie Boże, przestanę cię okradać albo przestanę kłamać, jak mnie poślesz na misję do Afryki, to Bóg cię nigdy nie pośle na misję do Afryki. Bóg chce najpierw, żebyś był Jego naczyniem, napełnionym Duchem Świętym, wtedy cię wyśle na misję do Afryki. Najpierw musisz umieć Go słuchać i chodzić z Nim. Najpierw musisz uwierzyć, że On wie lepiej. A więc kiedy jest moralna wola Boża, czy przepraszam, wieczna wola Boża spełniona? Moralna wola Boża jest spełniona, czyli innymi słowami, kiedy wierzę w to, co Pan ma zrobić. Wierzę w Pana, który przyszedł. Umarł na krzyżu, trzeciego dnia zmartwychwstał i przyjdzie wkrótce po swój Kościół. Wierzę w wszystkie prawdy tego Słowa Bożego i zgadza się i moje życie jest z tym budowane. Wierzę również w to, że Jezus powiedział, bym nie cudzołożył. A więc jako mężczyzna nie będę miał w moim życiu pornografii, masturbacji, pożądliwych myśli, seksualnej nieczystości. Jako kobieta będę wierzył, że Bóg powiedział, aby nie był oszczercą, nie będzie oszczerstwa w twoim ludzie. Będę wolny od plotek, wolny od pożądliwości seksualnej. Będę wolny od wszelkiej nieczystości. Jako mężczyzna, kobieta, jakby nie patrzeć, człowiek Chrystusowy, będę wolny od tego, w czym Pan chce mnie mieć wolnym. Będę wolny od złodziejstwa, kłamstwa, nieczystości. Będę się trzymał, a jeśli gdzieś nawet zgrzeszę delikatnie, będę odwracał się od tego natychmiast. Będę człowiekiem, który stosuje pokutę w swoim życiu, o czym jeszcze później powiem. Wtedy z taką postawą spotkacie człowieka, do którego Bóg zacznie mówić. Bóg zacznie do was przemawiać. To nie jest postawa doskonałości, ale postawa uczniostwa. Ja nie mówię, że będziemy doskonali wtedy, ale to jest postawa, w której Bóg widzi, że jesteś człowiekiem Bożej woli. Że jesteś kimś, kto co dostał, zrobił, Panie, co teraz. I to jest bardzo krótkie, okrojone do nieprzytomności o woli Bożej nauczanie, ponieważ chcę przejść dalej. Abyśmy się nie bawili w religię. Wiecie, myśmy nie zostali powołani do tego, aby Boga obchodzić naokoło, ale aby z Bogiem chodzić. I świat ma z Bogiem problem. Dlatego zbudował sobie tyle różnych objazdów, ale ja nie chcę Boga obejść naokoło. Ja chcę przejść przez centrum woli Bożej dla mojego życia. Wy? Chcę chodzić z Panem. Chcę być przez Niego prowadzony i w tych sprawach objawionych przez Słowo Boże, i w tym będąc posłuszny, chcę, żeby mi wskazywał, gdzie jest miejsce mojej służby. Tak jak dzisiaj tutaj świadectwo ktoś powiedział, Bóg mnie powołał do Warszawy, siostra powiedziała. Ja też chcę wiedzieć, gdzie mnie Bóg powołuje. Dlatego, że odkryłem, będąc na misjach, będąc kapelanem więziennym, pracując naprawdę w różnych rejonach misyjnych, czy to Kaukaz, czy pustynia Karakum, czy no różne miejsca, gdzie zdarzało mi się pracować misyjnie, odkryłem, że wszędzie tam mam pokój Boży, gdzie jestem w woli Bożej. Wola Boża jest niesamowitym gwarantem pokoju, ochroną przed depresją, wypaleniem, ochroną przed tym, abym nie rozbił się gdzieś o ścianę. I teraz chciałbym przejść do sedna mojego kazania. Fajne mam wstępy, co? Krótkie, nie? To był wstęp, teraz kazanie, co? Nie będę was długo trzymał. Nie wiem jak wy, ja jestem mokry. Ale chciałbym, by to zostało w waszych sercach. Główne symptomy duchowej choroby, która być może ocali naszą religijność, ale zdecydowanie sprawi, że nie będziemy uczniami Jezusa, którzy za Nim chodzą. Czy nasze chodzenie zamienia się w utykanie i jest coraz bardziej zniechęcające i męczące, kiedy te symptomy się pojawiają i pierwszym z nich jest pycha. Jeżeli widzisz w swoim życiu pychę, to jest pierwszy symptom, że coś jest nie tak z twoim chodzeniem za Panem. Teraz ktoś powie, no ja nie wiem, czy widzę pychę. Powiem ci tak, człowiek, który chodzi blisko Jezusa, jest mu bardzo łatwo dogodzić, bardzo łatwo go zadowolić, bardzo łatwo sprawić, żeby był uprzejmy i dobry i bardzo trudno obrazić. Człowiek, który chodzi i ma siebie za Boga i siebie za majestat i króla, bardzo łatwo go obrazić, bardzo łatwo zdenerwować, bardzo trudno mu dogodzić i bardzo trudno zadowolić. To jest pycha. Obrażalstwo jest cechą królów. Nie sług. I brak pokory jest pierwszym symptomem, bo wiecie, przyjaźń i bliska relacja z Panem zawsze prowadzą nas do pokory. Ponieważ kiedy Bóg, ja w szpitalu, choćby odwołuję się do mojego życia, pamiętam, że w szpitalu w najbardziej tragicznej chwili, kiedy myślałem, nie wiedziałem już, czy jestem wariatem, czy zwariowałem i nigdy już nie będę pastorem, i nigdy nie będę normalnie potrafił rozmawiać z dziećmi, z żoną. Czy to przejdzie? Miałem dość siły, aby zrobić jedną rzecz. O 3 w nocy usłyszałem, jak ludzie płaczą. Gdzieś ktoś strasznie się darł. Nie wiem, jakiś zabieg musieli przeprowadzić na jakimś dziecku. To było dziecko. Cała kupa pielęgniarek przyleciała za drzwiami, gdzieś biegły. Coś się działo. W szpitalu ciągle jest głośno, ciągle się coś dzieje. Ciągle kogoś ratują. Pamiętam, że wtedy podniosłem na tym niewygodnym łóżku ręce i zacząłem wewnątrz i na zewnątrz śpiewać tą pieśń. Tyś jest garcarzem. Jam gliną jest. Nie wiem, kto to napisał. Nigdy się nie uczyłem tej pieśni na pamięć. Gdzieś była w głębi mego serca z różnych uwielbiań, z różnych spotkań z Boże. Tyś jest garcarzem, jam gliną jest. Kruż mnie, Panie. Kształtuj mnie. Panie, nie mogę Ci obiecać, że dam sobie rady. Nie mogę Ci obiecać, że wytrwam i jakoś sobie poradzę z tym, co się dzieje i że wyrobię, ale obiecuję Ci jedno. Nigdy nie stanę przed ludźmi i nie będę marudził, że nie miałeś racji z tym, co robisz. Tyle razy do mnie mówiłeś łagodnie, nie miałem zamiaru Cię słuchać. Tyle razy mówiłeś do mnie, ale ja przecież pastorem jestem, nie będę drobiazgami się zajmował, a więc ty się zająłeś drobiazgami. Tyle razy wydawało mi się, że jestem kimś. Dzisiaj cię proszę, ocal moje życie i kruż mnie i kształtuj. Ulep to, co ty chcesz mieć ulepione. Ulep to, z czego być może się będą śmiali ludzie. Ale ta modlitwa przyniosła pokój i odpoczynek w moje życie. Przyniosła parę godzin snu. To nie było jeszcze zwycięstwo, ale to była ta pierwszy brzask, ten pierwszy o świcie po ciemnej nocy, co się pojawia na horyzoncie, że Boże zwycięstwo i Boża pomoc jest w drodze. Nie chcę być człowiekiem pychy. Wiecie, pycha albo strach pojawiają się zawsze, kiedy skupiamy się na tym, kim my jesteśmy, a nie na tym, kim jest nasz Pan. Kiedy skupiam się mocno na tym, kim jestem, pojawia się jedno z dwóch, albo pycha, albo strach. Albo się boimy, że przestaniemy być tym, czym jesteśmy, albo boimy się, że ktoś tego nie chce docenić, kim jesteśmy. Boimy się, że nie mamy dość szacunku, że świat niezbyt dobrze nas traktuje, że chyba ktoś, ty chyba nie wiesz, kim ja jestem, człowieku. Kimże my jesteśmy? Nasza służba nie może być pełna nas. Uzależniona od tego, co my możemy, kim jesteśmy i co mamy. Nasza służba musi być pełna Jezusa. Cię widzę, ile razy w moim życiu, przez różne lata służby, ile w moim życiu było cielesnych ciągotek, ile takich miejsc, kiedy próbowałem za Pana Boga zmieniać świat, ile takich chwil, kiedy zapominałem, że wszystko, co mnie otacza, jest Jego darem. Pycha. Jeżeli widzisz w swoim życiu pychę, to jest pierwszy znak, uważaj. Coś cię ociera. Coś cię kłuje z boku. Uważaj, bo zaczniesz nie nadążać za Panem, za którym masz iść. Poproś Go, żeby coś zmienił. Drugi taki symptom to jest, kiedy zaczynamy czytać Biblię dla informacji, wiedzy, ale nie dla przemiany naszego życia i Bożej chwały. Kiedy, i to jest bardzo, powiem wam, na przykład niebezpieczne, kiedy jesteśmy w służbie. Wielu pastorów o tym wie, wasz pastor o tym wie, ja o tym wiem i każdy z braci, kto służy, że gdy jesteśmy kaznodziejami Słowa Bożego, to czasami sobie siadam, czytam Biblię i coś zobaczę i myślę, super, nie? Nakazanie będzie. Zapominam, że Bóg chce do mnie też mówić. Że na chwilę muszę przerwać to, co nakazanie będzie. Pozwolić, żeby Duch Święty przemawiał do mnie, żeby mnie zmieniał i mnie mógł nakarmić. Czasami duchowo jako pastorzy postępujemy tak, jak taka nadtroskliwa mama, która niczego sobie nie kupuje, tylko wszystko dzieciom. I wydaje nam się wtedy, że to jest dobre, ale Pan Bóg też widzi w tobie swoje dziecko i chce cię nakarmić. Bez względu na to, czy jesteś tu pastorem, czy członkiem zboru, skarbnikiem, czy zwykłym modlicielem, bratem i siostrą, Bóg chce, abyś czytał to słowo nie dla informacji, nie dla polemiki, nie dla wiedzy, ale dlatego, aby Duch Święty mógł przemawiać do twojego serca i czynić cię podobnym do Jezusa. Amen. To jest bardzo ważne. Jeżeli widzisz, że nudzi cię Biblia, no bo już wszystko wiesz właściwie. Jeżeli widzisz, że nie potrafisz z niej czerpać, naucz się na nowo czytać Słowo Boże. Naucz się czytać może nie 5 rozdziałów dziennie. Czytaj jeden albo czytaj do miejsca, kiedy jakieś słowo szczególnie do ciebie przemówi. Wtedy zamknij i zacznij sobie to przez cały dzień powtarzać. Naucz się tego na pamięć. Chodź z tym cały dzień. Niech Słowo Boże wsiąka w twoje serce. Niech ciebie przemienia. To jest problem wielu ludzi, słuchajcie. Czasem ludzie czytają Biblię, aby znaleźć w niej błędy, jakieś braki, nie rozumiejąc często języka, nie rozumiejąc przesłania i proroków. Uczmy się Słowo Boże czytać jako Słowo Boże z modlitwą, aby zmieniało moje nastawienia, aby przynosiło odpowiedź, aby dawało mi siłę do odpowiedzi temu światu w różnych sytuacjach. Czytajmy, aby przesiąknęło nasze całe wnętrze tym Słowem. A wtedy będziecie zadziwieni. Może ktoś z was mówi, Panie, poślij mnie, Panie, użyj mnie, nasiąknij Słowem Bożym. To był właśnie mój problem. 20 lat temu miałem wielkie pragnienie służenia Bogu i powiedziałem jednemu bratu, bracie, tak bym chciał być misjonarzem, tak bym chciał głosić Słowo Boże ludziom, ale jakoś nie widać, żeby to było możliwe dla mnie. A on wtedy powiedział mi taką prostą rzecz, mówi, Mirek, napełnij swoje życie Słowem Bożym. I uśmiechnął się i mówi, wiesz co, jak twoje życie będzie pełne Słowa Bożego, to Bóg nie ma wyjścia, on cię będzie chciał użyć, to jest to, czego on szuka. Bóg chce ludzi pełnych Słowa Bożego. Na pewno cię wtedy gdzieś pośle. Nie przypuszczałem, ile miał racji. Także czytajcie Słowo Boże i stosujcie je w swoim życiu, w tym sensie ku przemianie, a nie ku badaniu. Nie sprawdzajcie po raz setny, czy Bóg się zgadza na to, żebym nie kradł. Przecież wiecie. Nie sprawdzajcie po raz setny, czy Bóg mnie pobłogosławi, jeśli będę miał to czy tamto w swoim życiu na lewo. Ale czytajmy z modlitwą, żeby się zmieniało. Czytając o wybaczeniu, uczmy się co? Naprawdę wybaczać. Jeśli czytasz, że Jezus wybaczał, zacznij w końcu wybaczać. Co ci się stanie? Korona z głowy spadnie, jak powybaczasz. Jeżeli będziesz czytał o uczciwości, odrzucaj korupcję. Przestań po prostu przyjmować to, co nieuczciwe. Jeśli będziesz czytał o miłości, ucz się kochać. Kochać tych może, których się trudno kocha. Po prostu je stosować. Kolejny symptom, który powiedziałem o dwóch na razie. Mówię o trzecim teraz. Pierwszy powiedziałem brak pokory. Drugi, kiedy czytamy Słowo Boże, nie ku temu, aby Duch Święty mógł zmieniać nasze życie, ale tylko dla wiedzy, dla samego poznania. Ale nie dlatego, żeby Pan Bóg przemówił do nas przez Ducha Świętego. Trzeci symptom, kiedy słuchamy kazań, myśląc, mam nadzieję, że to, co dzisiaj kaznodzieja mówi, dotarło do ludzi. Albo mam nadzieję, że usłyszała ta siostra. Mam nadzieję, że usłyszał ten brat. No, dzisiaj to jest dla niego. Kiedy słuchamy kazania, myśląc, że mam nadzieję, że dotarło do tamtego czy takiego, oni potrzebując takie słowa, zamiast dzisiaj mieć postawę przed Panem w słuchaniu kazania, która by brzmiała tak: Panie Jezu, kształtuj moje życie przez to słowo i nie daj mi go zapomnieć. Amen. Kształtuj moje życie. Panie, może to jest dobre dla tamtego czy tego, ale nie daj mi oślepnąć. Kształtuj moje życie i niech moje życie zmienia to słowo. Ja wiem, że może brat Rysiek i siostra Jadzia potrzebują zmiany, czy brat X i Y, bo lepiej imionami nie używać. Oberwie tam pod domem kultury potem. Źle trafię i... Ale nie Panie, ja! Czy ja się zmieniam? Czy ja jestem w porządku? Przemów do mnie, Duchu Święty. Nie chcę chodzić sam. Chcę słyszeć Twój głos. Nikt lepiej nie przekona o grzechu sprawiedliwości, sądzie. Nikt lepiej nie pocieszy. Nikt lepiej nie uratuje. Nikt lepiej nie wyszepta. Idź albo nie idź. Proszę Cię, mów do mnie przez Twoje słowo. Proszę Cię, włóż je tak, że kiedy zapomnę już w te wtorek, o czym było kazanie, to Ty się we mnie odezwij. Pamiętasz, co Ci mówiłem, synu? Pamiętasz, co Ci mówiłem, córko? Idź i proś Pana, aby Jego słowo kształtowało Twoje życie, aby Jego słowo mocno było w Tobie to głoszone. Kiedy w czasie uwielbienia, kolejny symptom chcę Wam teraz podać. Też myślę taki trudny symptom. Posłuchajcie mnie, spróbujcie zrozumieć, co teraz powiem. Kiedy w czasie uwielbiania, kiedy w czasie śpiewania pieśni, uwielbiania, mówimy sobie, o, ta pieśń już mnie nie bawi. Ta pieśń mi się znudziła. Ta pieśń już jest nieciekawa. Kiedyś była fajną modlitwą, ale mogłoby coś nowego być. Albo coś w tym stylu. Kiedy takie podejście, wiecie, jest śmieszne i żałosne zarazem, bo powinniśmy jedną rzecz wiedzieć. Żadna uwielbiająca pieśń modlitwy nie powstała po to, żebyś się dobrze bawił. Powstała dlatego, że ktoś czcił Pana. I nie zapominajmy, że to, co śpiewamy w kościele, jest częścią modlitewnego życia, a nie rozrywkową działalnością kościoła. Jest bardzo dziwna rzecz, czasami widzę, jak młodzi ludzie chcą tylko nowoczesnych pieśni. Starzy chcą tylko starych pieśni z pielgrzyma. Kłócą się ludzie między sobą, nie mają jedności, zapominając, że nie o pieśni chodzi. Kiedy starsi ludzie mówią, tylko nasz pielgrzym jest dobry. I nie szanują tego, co mają młodzi, bo mówią, że to jest prymitywne i głupie. Coś wam powiem. Pielgrzyma nie napisał Pan Jezus. Wiecie o tym? Pielgrzym jest fajny. Ja kocham pielgrzyma. Ale nie napisał go Jezus. Nigdy nie będę kogoś poniżał z jego powodu. Albo na odwrót. Kiedy młodzież chce wyrzucić do kosza wszystko, co Kościół doświadczył wcześniej, bo my mamy teraz super rzeczy. Każdy brak szacunku zabiera Boże pomazanie z nabożeństwa. Uczcie się znajdować w tym, co śpiewają wasze usta. Znajdować to Bożą iskrę, którą ktoś to kiedyś włożył, która sprawiła, że płonęła Boża chwała. Uczcie się, że Pan powiedział, byśmy wznosili czyste ręce, kiedy się modlimy. Uczmy się, że to nie jest dla nas, ale dla Niego. Że nie z powodu nas, ale z powodu Niego. Jeśli Mu się podobały, dla Niego zostały poświęcone. Z szacunkiem przyjmujmy to, co Ojciec przyjmuje. Chyba, że Kościół tylko po to istnieje, żeby się fajnie bawić. Ale wiem, że wasz po to tutaj nie jest. Jesteśmy tymi, którzy chcą głosić Jezusa. Coś nie przemawia do ciebie, pozwól, niech przemawia do innego. Nie deptajmy po tym, co Pan sobie czyni. To jest kolejny symptom. Inny symptom, bardzo często spotykany w mojej duszpasterskiej służbie. Szukanie wymówek, że po prostu już tacy jesteśmy, zamiast stosowania w swoim życiu wyznawania grzechów i pokuty. Co wy na to? Znacie ten układ? Kiedy mówi się coś do ludzi, ale wiesz, ja już taki jestem, to się zmieni. Jeżeli ktoś jest uparty jak osioł i 10 lat nie potrafi się zmienić w swoim życiu, to ja szanuję ludzi. Masz prawo tu chodzić i wychodzić i zostać taki sam. Nie wmawiaj mi, że chodzisz za Jezusem i się nie zmieniłeś. Ja wiem, kim ja byłem, kiedy się nawróciłem. Nie bądźmy po prostu hipokrytami. Nie da się chodzić za Panem Jezusem i nie zmienić. Nie da się, wiecie, po prostu możemy się obrażać, ale nie da się chodzić za Jezusem i się nie zmienić. Każdy, kto ma z Nim społeczność i wejdzie w tą obecność Jego i dostanie się w Jego ręce, zmieni się. Jest jedno z najwspanialszych przesłań Ewangelii, o którym mówiła ta stara pieśń, którą nawet tu dziś śpiewaliśmy. Tak, jaki jestem. Przyjdź do Jezusa tak, jaki jesteś. Amen? Ale wiecie, jaka jest druga strona tej prawdy? Przyjdź tak, jaki jesteś, ale nie zostawaj tak, jaki jesteś. Amen? No, przyjdź, jaki jesteś. My tu nie będziemy sprawdzać przy drzwiach z alkomatem albo dokumenty. Przyjdź, jaki jesteś. Ale nie zostań, jaki jesteś. Nigdy nie zostań, jaki jesteś. Bóg chce cię zmienić. Nie zostań, jaki jesteś. Ponieważ On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Gdy Go ujrzymy, chcemy być podobni do Niego. Nic nie pójdzie do nieba, co z nieba nie przyszło. Nic nie pójdzie w górę, co z góry nie przyszło. Nasz charakter musi być ukształtowany na podobieństwo Jezusa, który został nam dany. Kolejny symptom. Bardzo niebezpieczny w Kościele. Mówię o symptomach, które mają was ostrzec. Uważaj, nie nadążasz za Panem. Uważaj, przestajesz za Nim chodzić. Jeśli widzisz te rzeczy w swoim życiu, to uważaj. Kolejny symptom to jest, kiedy zaczynamy marudzić, że inni zborownicy nie widzą naszej duchowości, obdarowania i pomazania, zamiast zwyczajnie każdego dnia czynić to, do czego nas Pan powołał dla Jego chwały. Kiedy zaczynamy żądać, że inni mają zobaczyć, jaki ja jestem pomazany, jaki ja jestem używany przez Boga, jak mnie Bóg ma za kogoś. Daj sobie spokój, co? Rób swoje, a Kościół będzie widział, że robisz swoje. Róbmy swoje. Im mniej się troszczymy o siebie, tym bardziej Pan nas używa. A Bóg może użyć każdego. Jeśli Bóg może używać mnie, może używać ciebie. Jeśli mógł użyć w Biblii osła i mógł użyć mnie, może i ciebie. Czy ja wiem, kim jestem? Ja na przykład, powiem wam, jestem prostym człowiekiem. Ja się nawróciłem na blokowisku w Bielsku Białej. Nawróciłem się jako człowiek nie mający pojęcia o tym w ogóle, co Bóg chce ode mnie. Nie szukałem Boga. Bóg znalazł mnie. Ale dziękuję dziś Bogu, że mogę się Mu poddawać i największą moją radością jest chodzić w Jego woli. Zachęcam każdego z was. Jest radość i szczęście w Bożej woli. Nie żądaj tego. I ostatnim symptomem, który chciałbym omówić i będę kończył, to jest, kiedy odrzucamy radość z Bożych błogosławieństw w życiu innych ludzi tylko dlatego, że akurat nam to jest nie na rękę, nic z tego nie będziemy mieli, albo jesteśmy zazdrośni. Czy straszną rzeczą jest w Kościele, kiedy ludzie muszą udawać biedniejszych niż są, bo grożą im plotki? Muszą udawać bardziej nieszczęśliwych niż są, bo grozi im jeszcze jakieś inne oszczerstwo? Kiedy inni się cieszą, my nie potrafimy się cieszyć, bo akurat ja w tym nie mam swojego? To jest bardzo mocne wskazanie na to, że żyjemy tylko dla siebie i mamy się za władców naszego życia. Że nie Jezus jest Panem. Wiecie, pamiętam, jak sobie kupiłem swój taki pierwszy porządny samochód. To był prawie 16-letni Volkswagen. Boże, gracinka trochę, ale mój. I przyjechałem tym do zboru, zaparkowałem, nareszcie byłem w gronie tych, co parkują pod zborem, a nie idą z przystanku. I byłem taki szczęśliwy z tego powodu. Kupiłem go na misję, z myślą o misjach. Wiecie, nagle jeden człowiek wyszedł, taki brat, tak spojrzał na to moje auto i mówi: słuchaj, ile to ma przebiegu? Ja mówię: 121 tysięcy. Ciekawe, które? Piąte czy szóste? Mówi: to ci będzie się psuło, to widać, że to do niczego. Jecie, tak mi dał popalić, że potem sam już nie wiedziałem, czy chcę tego auta, czy nie. Nie cieszył się ze mną. I poszedł sobie i wtedy inny brat, który to słyszał, podszedł do mnie mówi, Mirek, nie martw się. On to mówi z zazdrości. Ja ci coś powiem, niech ci Pan błogosławi. I pamiętam, jak na parkingu położyłem ręce na aucie. Myślę, jak Demos Szakarian mógł kłaść na krowach, to ja kładę na aucie. I mówię, Panie Boże, ja cię proszę, użyj to auto. Wiecie, co to auto zrobiło? To auto zrobiło ponad 100 tysięcy kilometrów po rosyjskich drogach, wożąc humanitarną pomoc dla Moskwy, dla Kaukazu. Jechało po takich drogach, że ja nie wiem, czy te nasze dzisiejsze by się nie rozleciały. Nawet nie wiem, czy to drogi jeszcze można nazwać. Słuchajcie, to auto z nami przejechało takie odległości. Kiedy Daniel się urodził, był mały, w tamtym aucie miał taką specjalną kołyskę. Powstał taki kącik dla dziecka. Tam miał swoje zabawki. Tam były termosy, którymi myła go moja żona. Tam mieszkaliśmy. Tam pracowaliśmy w tym aucie. Daniel dziś tu siedzi, duży i nie pamięta, ale nieraz mu opowiadam. Przejechałeś setki tysięcy kilometrów z nami. Dużą część tego w tamtym starym aucie, które służyło nam i Bóg go mógł używać. I cieszyłem się nim, i cieszyłem się. I tak chcę się cieszyć, kiedy Bóg coś daje ludziom. Się tak mi jest przykro, kiedy wierzący odnoszą jakiś sukces, a my w kościele się nastawiamy tylko na to, że się mówi, wiecie, nie mam gdzie mieszkać. Ale już niektórzy boją się powiedzieć, że mają piękne mieszkanie, no bo jeszcze podpadną, nie? Albo mówimy, wiesz, nie mam auta, ale boimy się, że jak ktoś zobaczy, słuchajcie, uwolnijmy nasze życie od zazdrości. Bóg nas nie powołał do nędzy. Ja naprawdę nie jestem kaznodziejem jakiejś Ewangelii sukcesu, głoszącej Ewangelię, która sprawdza zawartość portfela. Ale jestem głosicielem Ewangelii Bożej opieki. Bóg cię nie zostawi biednym, głodnym. Bóg nie chce, żebyś był nędzy. Nędza rodzi prostytucję, wykorzystanie dzieci, zeszmacenie się życia ludzkiego. Bóg nie jest Bogiem trzymającym nas w nędzy. Bóg mówi, chce cię zaopatrywać i prowadzić. Chce, żeby twoje życie miało wszystko, co ci trzeba, abyś mógł każdego dnia mnie uwielbiać. Ja teraz nie mówię o jakimś, wiecie, hedonizmie. I to jest to, do czego chcę was namówić i myślę, że dam sobie już spokój. Z tym was zostawię, wiecie, jestem taki kasno, że ja tak z 2 godzinki jeszcze mógłbym mówić. Ale z tym was chcę zostawić, aby Pan trzymał mocno ciebie w swoich rękach. I chciałbym teraz się jeszcze z wami pomodlić. Chciałbym też wiedzieć, które osoby w szczególny sposób potrzebują modlitwy. Jeżeli widzisz te symptomy, które ja powiedziałem w swoim życiu, albo inne, których ja nie powiedziałem, a ty byś powiedział, chętnie bym chciał, żebyś je dołożył, ponieważ to mi pokazało w moim życiu, że nie nadążam za Panem. Wiecie, Kościół jest takim cudownym organizmem, że na szczęście ja nie muszę wiedzieć wszystkiego. Bóg używa nas wszystkich. Ale jeżeli dzisiaj masz taki problem, jest ci trudniej, podnieś swoją rękę, daj znak mi i innym, że chcesz, żeby się o ciebie modlić. Jest tu ktoś taki? Nie będę was prosił do przodu. Chcę, aby inni widzieli, aby Pan widział, że zgłaszacie przed innymi chęć. Panie, oto w zgromadzeniu Twoich dzieci wyznaję Tobie. Potrzebuję modlitwy. Potrzebuję dzisiaj Twojego posilenia. Potrzebuję wsparcia. Potrzebuję zachęty w tej sprawie. Jeżeli tak jest, powstańmy teraz i pomódlmy się. Jeżeli nie musiałeś podnieść dzisiaj ręki, to módl się o tych, których zobaczyłeś obok siebie, których Bóg dał Ci dziś zobaczyć. Bóg nie po to nam daje widzieć ludzi w ich słabościach, abyśmy mieli o czym dyskutować. Wiecie o czym? Bóg daje nam po to widzieć słabości ludzkie, abyśmy wiedzieli, co trzeba zmienić, a nie co trzeba omówić. Abyśmy wiedzieli, co trzeba zmienić. Zacznij się modlić o tych, którzy mieli odwagę się Panu Jezusowi przyznać dzisiaj, że potrzebują modlitwy. A jeżeli podniosłeś rękę, to zwróć się z ufnością teraz do Boga w modlitwie, choćby takiej. Panie Jezu, wybacz mi, że nie kocham Cię jeszcze tak, jak Ty byś chciał, abym Cię miłował. Wybacz mi, Panie, wszelkie moje zaniedbanie. Wybacz to, Panie, że zapominam tak często, ile Tobie zawdzięczam już. Wybacz mi, że nie nakarmiłem mojego serca, moich myśli, każdej mojej chwili obietnicami Twojego słowa. I kiedy staję na pustyni, brakuje mi tych cudownych Twoich obietnic, bo Panie, nigdy nie dbałem o to, by było ich dość w moim życiu. Proszę Ciebie, aby dzisiaj moje oczy otwarły się i abym był wolny od wszelkiej pychy. Aby czytanie Słowa Bożego w moim życiu było pełne wchłaniania Twoich obietnic, Twoich praw, praw, które przemieniają moje życie. Wybacz mi, Panie, moją niewiarę. Wybacz moje zaniedbanie w tej sprawie. Proszę Cię, Panie, wybacz mi też, że chcę być czasem pępkiem świata. Wybacz, że zły jestem na innych, że nie widzą tego, kim jestem, co potrzebuję, a zapominam, że to Ty jesteś moim królem, moim Bogiem, moim zaopatrzeniem, moim lekarzem. Że do Ciebie mam uciekać, a nie do ludzi. Że potrzebuję dotknięcia Twojej ręki, nie ludzkich rąk. Że potrzebuję dotknięcia Twojego błogosławieństwa, a nie pieniędzy. Że potrzebuję Twojego błogosławieństwa, a nie więcej trosk. Wybacz, Panie, taką niewiarę, że zapominam, jak wielkie rzeczy czyni Bóg, że jesteś Bogiem mojego życia. Ja błogosławię dzisiaj to zgromadzenie w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Panie, i wyznaję nad życiem tych, co podnieśli ręce. Wyznaję zwycięstwo Golgoty. Wyznaję Jezusa z Golgoty. Wyznajemy dzisiaj, Panie, i prosimy Ciebie, prowadź ich. Prowadź ich. Dzisiaj niech Twój Duch Święty przemawia. Nie ludzkie słowa, ale Twój Duch Święty, a Twoje słowo niech ich przemienia. Zabierz z naszego życia pełną wszelką zawiść, abyśmy umieli radować się radością innych. Byśmy byli tymi, co płaczą, z tymi, co się smucą. Umieją milczeć, kiedy trzeba i umieją się rozradować błogosławieństwami braci i sióstr. Dziękuję Ci za rodzinę, którą jest Kościół. Za przywilej, który mi dałeś, że mogę być jego częścią. Wybacz, że tak często nie dostrzegam tego, że Kościół jest moim przywilejem, moim darem, moim błogosławieństwem od Ciebie wydaje mi się oczywistością. Panie, chcemy być też Kościołem, który przemienia swoje życie w świadomości, że Ty przyjdziesz wkrótce, kiedy przyjdzie Twój rozkaz i najpierw powstaną ci, co zasnęli w Chrystusie. A potem my mamy być wzięci. Daj nam być Kościołem pochwycenia, który pielęgnuje relacje z Tobą, wiedząc, że pewnego dnia powołasz nas do niebiańskiego domu. Panie, proszę Cię, usuń z życia mężczyzn i kobiet wszelką nieczystość, brud i bluźnierstwo, abyśmy byli Twoim ludem, abyśmy byli Kościołem, gdzie bez krzyku, bez wymuszenia, ale w naturalny sposób objawiają się Twoje dary, Twoje działanie, Twoja cudowna moc. Błogosławię też, Panie, dzisiaj pastora i służby zborowe, każdego zborownika i dziękuję Ci za przywilej bycia z nimi w tą niedzielę. W imieniu Jezusa. Amen.